Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witamy i pozdrawiamy wszystkich naszych radiosłuchaczy. Dziękujemy ojcu Witoldowi za przekazanie nam głosu z Torunia, a my rzeczywiście witamy z Krzeszowa, z przepięknego Krzeszowa, z opactwa podcysterskiego. Piękny kościół świętego Józefa, jeszcze piękniejszy możemy powiedzieć kościół Matki Bożej. To wszystko razem tutaj i tym pięknym możemy się cieszyć. A my chcemy dzisiaj w naszych rozmowach niedokończonych trochę przenieść się do historii i z dziedzictwa i historii tego miejsca zaczerpnąć, ale chcemy ją wprowadzić, tę historię, w teraźniejszość. Rzemiosło na Dolnym Śląsku na przykładzie krzeszowskich cystersów to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, a podejmować go będziemy właśnie z naszego zaaranżowanego studia w Krzeszowie z następującymi gośćmi. Są z nami ksiądz kanonik Krzysztof Rusiecki, krajowy duszpasterz rzemieślników Sandomierza. Szczęść Boże, księże. Jest z nami pan Zbigniew Ładziński, prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jest z nami pan Józef Lizak, przedstawiciel Izby Rzemieślniczej z Tarnowa. Szczęść Boże.
Daj Boże.
Jest z nami pan Rafał Bijak, historyk, regionalista, przewodnik z Centrum Europejskiej Perły Baroku w Krzeszowie.
Szczęść Boże.
Oraz jest z nami ksiądz prałat Marian Kopko, proboszcz i kustosz tudzież tutejszego sanktuarium i parafii, gospodarz dzisiejszy.
Serdecznie witam, szczęść Boże.
Doskonale znany naszym radiosłuchaczom i telewidzom z otwartego serca i właśnie z gościnności rodziny Radia Maryja w tych wspaniałych miejscach. Rzemiosło to rzeczywistość, która chyba się troszeczkę nam kojarzy z cepelią, czyli możemy powiedzieć trochę trąci myszką. Tak się może na pierwszy rzut oka wydaje. Czy rzeczywiście tak jest? Jaka jest rola rzemiosła dzisiaj, w czasach, kiedy komputery, kiedy fabryki, kiedy taśmy produkcyjne są takie mocne, kiedy zalewa nas wielość rzeczy z Chin, robionych masowo, robionych tanio przede wszystkim? Więc gdzie tutaj miejsce dla rzemieślników, księże kanoniku?
Ja myślę, że problem rzemiosła jest o wiele bardziej poważniejszy i szerszy, aniżeli cepelia, prawda, czy nawet produkty chińskie, czy z innych, prawda, rejonów świata, ponieważ za rzemiosłem idzie piękna tradycja, która na wielu, można powiedzieć, polach ma swoje ogromne znaczenie, czy na polu gospodarczym, kulturowym, społecznym, politycznym, samorządowym. Moglibyśmy wymieniać bardzo wiele tych płaszczyzn i każda z nich jest bardzo interesująca, ponieważ rzemiosło ma wymiar ponadczasowy. Rzemiosło spotykamy w starożytności egipskiej, w starożytności rzymskiej, wcześniej greckiej. Cóż powiedzieć o tych, którzy wytwarzali wiele pięknych rzeczy w starych kulturach azjatyckich. To wszystko niesie po prostu działanie rzemieślnika. Wystarczy tylko powiedzieć o grobach faraonów, to przecież te wszystkie wytwory złota to nie faraon przecież stworzył, tylko wszyscy ci, którzy jemu służyli i którzy mieli ogromny talent przetwarzać kamienie nie tylko na piramidę, ale również na piękne zdobienia. To jest tak ta najszersza perspektywa. Natomiast perspektywa nasza, obecna, niesie w sobie też pewne i dobre, i złe doświadczenia powojnia. Powojnia, które wiemy, rozwijało się nie zawsze w nurcie prawdziwego polskiego patriotyzmu, chociaż wytwórczość rzemieślnicza była bardzo głęboka i rzemieślnicy bardzo aktywnie działali na tym polu, żeby obronić przede wszystkim miejsce swojej pracy, również ten wymiar rodzinny pracy rzemieślniczej, nieraz z pokolenia na pokolenie, bardzo wiele pokoleń właśnie rzemieślników, czy to miejskich, czy to wiejskich, też w różnych, prawda, tutaj podziałach, tworzyli klimat środowiska, w którym rozwijali się ludzie, którzy czerpali właśnie z rzemiosła bardzo wiele dla swojego życia domowego, dla gospodarstwa rodzinnego, czy również dla gospodarstwa rolnego. Ja może bym tyle powiedział. Natomiast w szerszym kontekście możemy to rozwijać.
Oczywiście. Pytanie moje do pana Zbigniewa Ładzińskiego. Kiedy patrzymy na rzemiosło, kiedy patrzymy na rzemiosło i na jego przemianę, rzemieślnik dziś to jest, no kiedyś, przed czasem, przed okresem pary, przed okresem tych wszystkich rewolucji industrialnych, no każdy, kto wytwarzał cokolwiek, był rzemieślnikiem. Dziś też możemy powiedzieć tak, że każdy, który coś tam siłą swoich rąk wytwarza, może być już nazwany rzemieślnikiem?
Ja powiem tak, jak słyszę, że porównanie jest do cepeli, to absolutnie się z tym nie zgadzam, ponieważ bez cepeli moglibyśmy żyć, ale proszę sobie wyobrazić życie bez fryzjera, życie bez cukiernika, piekarza, hydraulika, dekarza, ślusarza. To są zawody, które są potrzebne. To są zawody bytowe i bez tych zawodów naprawdę sobie nie możemy wyobrazić życia. Usługi, produkcja. Rzemiosło dzisiaj jest nowoczesnym rzemiosłem. Niemniej jednak, jak słyszę, że młodzież się szkoli w systemie online, to nie wszystko da rady tak fachowca wyszkolić. Ja powiem na przykładzie naszej Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej. My w tym roku szkolimy 5420 mamy uczniów w naszych, na Dolnym Śląsku, na samym Dolnym Śląsku. Ci młodzi uczniowie nasi, oni są zatrudnieni jako pracownicy młodociani i oni, powiem tak, mają 3 lata nauki. Dzisiaj te szkoły zawodowe zostały nazwane szkołami branżowymi. Zawodowa szkoła to dzisiaj branżowa szkoła pierwszego stopnia. Technikum to jest branżowa szkoła drugiego stopnia. Ja powiem tak, w naszej Dolnośląskiej Izbie Rzemieślniczej stowarzyszamy na zasadach dobrowolności ponad 5000 zakładów rzemieślniczych. Ci młodzi uczniowie, o których wspomniałem, uczą się w systemie dualnym. To znaczy zawsze tak żeśmy uczyli młodzież, że teoria w szkole, praktyka u rzemieślnika w firmie, w której miał i ma praktyki. Tylko dzisiaj to nazwano kształcenie dualne. To kształcenie takie było, tylko nie miało tej nazwy. Jeśli chodzi o szkolenie, to powiem tak, w tym roku ci uczniowie, 5400 uczniów, zdobywa zawód w 48 zawodach. Także gdyby było to porównane, tak jak tu ojciec porównał do, to było porównanie do czepeli, do wyrobów z czepeli, to myślę, że tylu uczniów by się nie uczyło, nie kształciło, nie chciało skończyć szkołę. My mamy uczniów, którzy kończą pierwszy stopień tej szkoły branżowej, drugi są tacy, którzy kończą później studia. Mamy przykłady profesorów, którzy zaczynali od czeladnika, a dzisiaj są profesorami. Mój przyjaciel, prezes katowickiej czy Śląskiej Izby Rzemieślniczej, profesor Jan Klimek, zaczynał od czeladnika. Dzisiaj jest wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej. Dzisiaj jest prezesem Śląskiej czy Katowickiej Izby Rzemieślniczej. Także mamy przykłady wielu ludzi, którzy zaczynali tą ścieżkę zawodową, mieli od czeladnika do kończąc studia i nawet tak jak tu mówię, przykład profesora Klimka, skończyli w tym, nie mówię, że w tym zawodzie, prawda? Wiadomo, że nie w tym zawodzie, niemniej jednak ale ci ludzie, ta ścieżka zawodowa zaczynała się od czeladnika.
Dotknął pan bardzo ciekawego tematu, bo dotknął pan tematu edukacji i kształcenia właśnie w kwestii rzemieślniczej, w kwestii wykonywania pewnego konkretnego zawodu. Ja jestem z pokolenia, dla którego szkoła zawodowa wtedy jeszcze była pewnego rodzaju ostracyzmem. To znaczy, kiedy mówiono, że ktoś idzie do zawodówki, to jednak patrzono na niego z perspektywy jakiegoś marginesu. I zadać sobie można było pytanie, po pierwsze, dlaczego tak było, a z drugiej strony, co można zrobić, żeby rzeczywiście to patrzenie odczarować i czy może ono już jest odczarowane?
Czy ja bym powiedział to tak, że rzeczywiście tak było w niegdyś. Ja zaczynałem swoją pracę zawodową jako nauczyciel nauki, praktycznej nauki zawodu, a później studiując już uczyłem w szkole i uczyłem przedmiotów zawodowych rysunku technicznego, technologii, ślusarstwa, części maszyn i tak dalej. Kiedyś tak się mówiło, jak nie będziesz się uczył, to pójdziesz do zawodówki. Dzisiaj ten stereotyp nie pasuje. Dzisiaj potrzebują fachowców, potrzebujemy na rynku fachowców i dobrzy fachowcy naprawdę zarabiają bardzo dobrze. Ja powiem na przykładzie niemieckim. W Niemczech się szczególnie patrzy na rzemiosło. Tam rzemiosło funkcjonuje na innych zasadach. Państwo dofinansowuje to rzemiosło. Państwo wyposaża warsztaty. Państwo oprócz tego, że on ma praktykę w zakładzie rzemieślniczym, ma przejścia zawodowe na warsztatach szkolnych, tak jak u nas było. Myśmy szkoły zawodowe zostały, powiem brzydko, zaorane. Szkolnictwo zawodowe niegdyś naprawdę był inny poziom. W tym czasie, kiedy się mówiło, że nie będziesz się uczyć, to pójdziesz do zawodówki. Dzisiaj to szkolnictwo zawodowe jest inne. Powiedziałbym tak, kiedyś jak była klasa metalowa, metalowców, to był tam ślusarz, tokarz, wytaczacz, frezer, wszyscy związani z branżą metalową. Dzisiaj kucharz z fryzjerem, ślusarzem, dekarzem uczy się w jednej klasie. Ci młodzi uczniowie wyjeżdżają na naukę, żeby mieć tą wiedzę teoretyczną, technologię w danym zawodzie i tak dalej, to wyjeżdżają na kursy. Na kursy zawodowe, które trwają 2-3 tygodnie w roku. Cóż ten uczeń się może tam nauczyć? Powiem tak, rozmawiam z rodzicami i mówią, proszę pana, mój syn czeka, kiedy wyjedzie, kiedy tylko pojedzie na ten kurs, bo tam jest już pełna wolność i inne. I on się tam naprawdę mało nauczy. Ja powiem tak, są zakłady pracy. Ja powiem o swoim zakładzie. Ja mam 20 uczniów. Mam około 100 pracowników, 20 uczniów, ale mam inżyniera, który niegdyś uczył w szkole, w technikum mechanicznym, był kierownikiem warsztatów szkolnych i on u mnie się zajmuje uczniami. I uczniowie co jakiś czas mają te przejścia zawodowe, teorie, on ich bierze na stołówkę, rozmawia, uczy praktyki, jak się posługiwać narzędziami i tak dalej, żeby ta młodzież była do tego przygotowana. W samej szkole i na tych kursach uczniowie się słabo przygotowują. Naprawdę dzisiaj dobrych fachowców, wyszkolenie dobrego fachowca to jest wielka sprawa. Ja uważam, że na mistrzu spoczywa wielka odpowiedzialność. Jeżeli ktoś się podejmuje szkolić młodego człowieka, to powinien go już na warsztacie douczać tego, technologii, materiałoznawstwa i innych rzeczy, których on nie ma w szkole, bo on jak się uczy z piekarzem, cukiernikiem i fryzjerem, to ma tylko przedmioty zawodowe, tylko przedmioty ogólne, a przedmiotów zawodowych nie ma. Na tych kursach się nie doszkoli. Tyle powiem, jeśli chodzi o szkolnictwo zawodowe. Ono dzisiaj inaczej wygląda. Wiem, że
jak wyglądała ta kwestia perspektywy jeszcze dawnych szkół przyzakładowych?
Tak, te szkoły przyzakładowe naprawdę miały efekty. Ja powiem tak, to, że mam uczniów, to ja wiem o tym, że z tych 20 uczniów, których szkolę, jak mi kilku zostanie, jak każdy ma pracę, każdy, kto będzie chciał, ma pracę. I jeżeli ja go nauczę, to taką moją wartością dodaną jest to, że ja mam wyszkolonego pracownika, który zna kulturę techniczną w danym zakładzie, poznaje ten zakład, potrafi czytać rysunki, potrafi zgodnie z technologią wykonywać elementy, detale.
No dobrze, panie Zbigniewie, ale jeżeli jest taka sytuacja, że przychodzi do mnie uczeń i ja widzę, no chłopie, ty się kompletnie do tego nie nadajesz. Ty, no to jest zawód, który no kulą w płot.
Jest tak, że są, bo mama, tato kazali, to on poszedł do szkoły i tylko patrzy, żeby zmiana się skończyła i iść do domu. Są tacy, którzy rzeczywiście tylko przychodzą po to, żeby być, zaliczyć. Ale są tacy, których pasją jest. On chce przyjść tutaj, bo on wie, że ktoś z jego rodziny, jego kolega się uczył, widzi, że jest dobrym fachowcem, że dobrze zarabia. Dzisiaj naprawdę dobrzy fachowcy potrafią dużo zarobić.
Dobrego fachowca się ze świeczką szuka i to jest pytanie, które tutaj do moich gości kieruję. Jaka jest kondycja rzemiosła, tak powiedzmy, dzisiaj? Kiedy właśnie w tym kontekście, o którym mówię, kiedy mamy zalew produktów chińskich, kiedy mamy zalew takiego, no takiej też tandety, a jednak wiemy, że rzecz wykonana czy przygotowana jednak ręcznie, jednak przez konkretnego rzemieślnika jest dużo bardziej kosztowna. I jak tutaj rynek, jak tutaj rzemiosło radzi sobie z taką konkurencją?
Rzemiosło sobie radzi. No ja akurat reprezentuję branżę, jak ksiądz wspomniał, hydraulik. Zakład założyłem w 1982 roku i do dnia dzisiejszego funkcjonuje bez dnia przerwy. I to, co poprzednik wspomniał, firmę oparłem od początku o uczni. Uczni, tak w każdym roku tam mam powiedzmy kilku, w tym roku chyba pięciu zdawało. Nie? I jak masz kogoś 3 lata, to wiesz, to wszystko wiesz o nim. Mija 3 lata, pewnie dla wszystkich 5 bym zajęcia może na ten czas nie miał. Ale 1, 2 zawsze się zmieści, także raz za całą działalność tyle lat jednego pracownika zwolniłem za takie jakieś poważniejsze przestępstwo. A tak to wszystko jakoś się grzecznie rozwiązywało i wszystkim zawsze polecałem, bierz uczni, bo owszem jest, akurat się uda, że są słabsi, że jak ksiądz wspomniał, że no, znalazł się tam z przypadku. No nic, jakoś trzeba to, jak cię ja nie nauczę, no to cię później życie nauczy. Byli tacy, którzy 3 lata się szkolili, wyszli, powiedzmy, jakby mi trzeba było dać opinię gdzieś na zewnątrz, to bym nie bardzo wiedział, co im dać. Odbył wojsko w poprzednim okresie jeszcze, jak było obowiązkowe. Wrócił z prośbą o przyjęcie. Przyszedł nie ten człowiek, jak się nie chciał uczyć, jak był na to czas, To później się w praktyce nauczył, nie? No i powiedzmy, nigdy na uczni nie narzekałem. A to, czy tam dzisiaj jest chińszczyzna, czy nie chińszczyzna, każdy samochód ma chińszczyznę w sobie. Tak jak jeździłem, powiedzmy, po tych naszych przemianach ustrojowych dużo z hurtowniami dużymi po krajach zachodnich, i Niemcy, i Szwajcaria, i Włochy, i po fabrykach. No i co się okazuje? Ja ze swojej branży, bo po swojej branży się jeździło, i bodajże we Francji, w Strasburgu, no to tam jest takie jak, powiedzmy, francusko-niemiecki, bo tam jedna gazeta jest zielona, widziałem, druga tam jakaś inna. Oni w fabryce kotłów Dietricha składają oryginały Junkersa. No i klient idzie kupować produkt niemiecki Junkersa, a on jest w 100% złożony w Dietrichu francuskim.
No i tak to się zdarza.
Oczywiście.
Mówimy o rzemiośle i kiedy słuchamy o rzemiośle jako takim i kiedy chcemy sięgnąć do tematu, który dzisiaj jest nam dany, czyli popatrzeć na rzemiosło na Dolnym Śląsku w sposób szczególny i na przykładzie krzeszowskich cystersów, to też chcielibyśmy popatrzeć na to z tej perspektywy historycznej. Rzemiosło to dla większości ludzi chyba synonim cystersów. Czy rzeczywiście przed cystersami rzemiosło było?
Czy rzemiosło, można powiedzieć, że towarzyszy człowiekowi niemalże od samego początku?
Ja pamiętam z podręcznika do historii cystersa właśnie z jakimś tam radełkiem i drugiego namalowanego z jakimś tam innym przedmiotem, który właśnie wskazywał na to, że to byli rzemieślnicy.
Czy w tym wypadku takie skojarzenie też ma sporo racji ze względu na to, że w przypadku czy to cystersów, czy powiedzmy szerzej zakonów z rodziny reguły świętego Benedykta, towarzyszy nam takie sformułowanie ore et labora, módl się i pracuj. Więc z jednej strony oczywiście są to zakony monastyczne, a więc siłą rzeczy ta modlitwa się tam musi pojawić, jak na zakony chrześcijańskie, katolickie, ale mówiąc też zupełnie serio, ta praca w ramach tych zakonów, ta kultura pracy także będzie silnie zakorzeniona ze względu na to, że od tych zakonów, od tych mnichów będzie się wymagało, aby utrzymywali się przynajmniej na samym początku, tak? Wiadomo, wraz z rozwojem będzie to coraz może bardziej rozwodnione, ale żeby utrzymywali się z pracy rąk własnych.
My też musimy pamiętać o tym, że struktura zgromadzenia, struktura zakonu wyglądała wtedy inaczej. Podział na chór pierwszy i chór drugi, możemy powiedzieć chór intelektualistów i chór tych, którzy miał tych intelektualistów utrzymać. Też dysproporcja kilku czy kilkunastu do kilkuset czasami nawet jednak była duża.
No kwestia także pojawienia się grupy konwersów, tak, którzy w zakonie znajdowali się na troszeczkę innych zasadach, to jest przede wszystkim w ich przypadku był ten nacisk na pracę. Natomiast mówimy o zakonach i najczęściej będziemy kojarzyli zakon z mnichem pracującym, natomiast jest to dość duże uproszczenie, bo trzeba brać pod uwagę, że nawet jeśli popatrzymy na sam zakon cystersów w Krzeszowie, na opactwo cystersów w Krzeszowie i tą gospodarkę klasztorną, to nie tylko sami mnisi, ale także osoby świeckie, które będą prowadziły te zakłady, oczywiście zakonne, ale w ramach której będą wykonywali pracę. A w przypadku cystersów i Dolnego Śląska takim wydaje mi się szczególnym przypadkiem jest tkactwo. Tak? Ten teren, który dzisiaj podzielibyśmy, określilibyśmy mianem Dolnego Śląska, a przez długi czas takim elementem charakterystycznym było tkactwo. A oczywiście ta tradycja, wydaje mi się, że wszyscy się ze mną zgodzą, już podupadła, tak? Wraz z wymianą ludności po II wojnie światowej i ta tradycja tkactwa została przerwana, mimo że o wiele wcześniej pojawiły się oczywiście także i maszyny, te zakłady, gdzie maszynowo to płótno było wyrabiane, a więc to robione dłońmi pracownika przez to, że było droższe, było wypierane, ale sami cystersi także tworzyli tego typu zakłady, powiedzmy zakłady chałupnicze. Jesteśmy w Krzeszowie, niedaleko od nas znajduje się Chełmsko Śląskie, najbardziej kojarzone z domkami tkaczy śląskich, z 12 apostołami. To są zakłady budowane przez cystersów, fundowane przez cystersów na początku XVIII wieku, gdzie właśnie w ramach takich domków mieszkali tkacze, rzemieślnicy, którzy takie płótno wyrabiali. No, kwestia również innych zakładów, siedmiu braci, którzy dzisiaj nie funkcjonują, to również były zakłady tkacze, ale tych gałęzi rzemiosła no, było całą masę, że tak powiem kolokwialnie. Kwestie browarnictwa, gorzelnictwa, czyli zakłady, w których wytwarzano piwo, wytwarzano wódkę, wytwarzano także i wino, które było no, związane typowo, jeśli mówimy na Dolnym Śląsku, przede wszystkim z kwestią Eucharystii, gdzie to wino było wykorzystywane. No, to na Dolnym Śląsku no, nie było najlepsze. Jeśli chodzi o wino, wolono sprowadzić się z zagranicy, z innych regionów, no było smaczniejsze. Natomiast i takie gałęzie się tutaj pojawiały, już nie mówiąc oczywiście o jakiejś metalurgii. To nie tylko w kontekście cystersów w Krzeszowie, ale w ogóle przykład choćby Wąchocka, a kwestie cieśli, stolarzy. Można pójść także w kategorie sztuk pięknych, malarzy, architektów, murarzy.
No właśnie, bo powiedział pan, że klasztor jako taki miał się utrzymać sam, miał być taką samonapędzającą się machiną. Kiedy patrzymy za okno albo kiedy patrzymy na budynek, w którym się znajdujemy, no to jednak jesteśmy w budynkach, jesteśmy świadkami rzeczywistości, którą stworzyli cystersi. Owszem, oni wynajmowali chociażby Wilmana, żeby im to wszystko pomalował, ale jednak wszystko było budowane przez nich.
Tak, i to jest też kwestia tego, że oczywiście mówimy tutaj o wspomaganiu rzemiosła, ale nie można też pominąć takiej kwestii, że prócz tych zakładów, które funkcjonowały oczywiście w ramach gospodarki zakonnej, bardzo ważnym czynnikiem napędzającym rzemiosło, napędzającą gospodarkę w tamtym czasie był mecenat. No siłą rzeczy, jeśli chciano wybudować takie konstrukcje, w tym wypadku skupmy się na budownictwie sakralnym z racji miejsca, w którym się znajdujemy, no siłą rzeczy takich pracowników, takich mistrzów trzeba było skądś ściągnąć, opłacić, zapewnić im warunki, co też powodowało, że tworzono pewne warunki pracy, gdzie ci mistrzowie przybywali oczywiście ze swoimi uczniami, którzy pod ich okiem warsztatowali, aby za jakiś czas po wychodnym powrócić, zdać egzamin, no i przejść na własną działalność, tak to powiedzmy roboczo. A cystersi prócz tego, że ściągali pracowników z zewnątrz, kształcili ich na własny koszt, aby tworzyć warsztaty. No w przypadku choćby Krzeszowa mamy do czynienia z rzeźbiarzem, Jerzym Szyterem, którym był kształcony na koszt cystersów krzeszowskich, a który po powrocie z kształcenia zakładał warsztaty rzeźbiarskie, które tworzyły rzeźby na zamówienie typowo tutaj Krzeszowa. A takich przykładów można mnożyć. Jeśli popatrzymy na dzisiejszą Bazylikę Mniejszą, przy jej tworzeniu brał udział warsztat, który miał za zadanie wypalać cegły. Tak? To jest też konkretne rzemiosło, konkretny zakład, konkretna część gospodarki, która no, dołożyła się, pracowała na rzecz cystersów, była z tymi cystersami związana.
Kiedy jeździmy po Dolnym Śląsku, widzimy piękno, bo Dolny Śląsk to jest przestrzeń piękna, po prostu architektonicznego, sakralnego. Każda miejscowość jest taką perełką. Oczywiście możemy utyskiwać, że może w wielu momentach trochę zaniedbaną i gdzieś tam porzuconą, bo mamy świadomość historii, która jednak się toczyła też na tym miejscu, ale to wszystko są efekty pracy ludzi, to wszystko są efekty pracy rzemieślników, którzy stworzyli piękno. I kiedy zestawiamy to, co mamy tu na Dolnym Śląsku, chociażby z tymi wielkimi, potężnymi budowlami, które dziś już idą trochę jednak fabrycznie, czy chociażby z osiedlami z wielkiej płyty, to jednak serce trochę boli i tęskni za dawnymi czasami.
Ja myślę, że tutaj bardzo ważnym problemem, co pan mówił, była sprawa powstania cechów rzemieślniczych i to jest problem praktycznie całego średniowiecza. weźmiemy tylko pod uwagę budowę katedry Notre Dame, czy Chartres, czy Reims, czy Le Mans, czy w tych wszystkich wielkich katedr Europy, które dzisiaj stoją samotnie, na przykład we Francji, i oczekują właśnie na te ogromne rzesze wiernych, którzy kiedyś je wypełniali, je całkowicie, z pięknymi rozetami. To jest właśnie ta rzeczywistość, która w Europę jest bardzo głęboko wpisana. Przez co? Przez kontemplację wiary chrześcijańskiej na wszystkich poziomach. Kiedy patrzymy na chociażby styl romański, przecież potęga cystersów rozpoczęła się skąd? Z Cluny, prawda? Tam jest początek tej, można powiedzieć, ogromnej ekspansji na wszystkie kraje europejskie. Czyli o czym to świadczy? Że trzeba mieć bardzo silną wspólnotę wiary, wspólnotę właśnie świadomych siebie zakonników, ludzi utalentowanych, skierowanych całkowicie bezinteresownie ku Panu Bogu w tym wszystkim, i wtedy można powiedzieć, że jest taka zasada domina, że jedno pociąga drugie. Ludzie świeccy, widząc właśnie piękno tej kultury chrześcijańskiej, zaangażowali się całkowicie także na sposób właśnie ten benedyktyński Ora ad Labora na swoich poziomach. I oni zbudowali te właśnie cechy, które są przy praktycznie budowie nowoczesnych miast Europy. Gdziekolwiek tylko spojrzymy, prawda, na Europę, to tam właśnie nowoczesna Europa budowana jest przez cechy rzemieślnicze. I myślę, że do tej pory te cechy miały swoją taką pewną ekskluzywność. Natomiast dzisiaj chce się to przekreślić. Chce się zamienić w jakieś nowoczesne korporacje anonimowe. Ten konkretny mistrz, czeladnik i uczeń to nie byli anonimowi ludzie. Oni mogli tylko anonimowo, często nie podpisywali swoich dzieł, ale to były dzieła, które dzisiaj my wszyscy podziwiamy.
Ale jednak były oznaczone w taki sposób, że można było rozpoznać, z jakiego cechu pochodzi dany produkt.
Że mamy do czynienia z taką rzeczywistością. Tutaj chciałbym przytoczyć taki przykład. Przed wielu laty byłem we Francji i między innymi w starym klasztorze, który w okresie rewolucji francuskiej został kompletnie zniszczony. I proszę zauważyć, tam rewolucjoniści zostawili tylko jeden budynek. Mianowicie co? Młyn. Młyn, który był dla nich najbardziej pożyteczny. Kościół zniszczyli, klasztor zniszczyli, zabudowania jakiekolwiek były związane z religijnością i to zostawili. Czyli jeśli my chcemy po prostu doprowadzić do takiego zniszczenia też i współczesne rzemiosło, na szczęście przyszła restauracja i odbudowała to wszystko, ale kiedy inny jeszcze przykład jest właśnie z Francją, piękne wejście do katedry. Znamy właśnie te piękne rzeźby nad samym wejściem wielu świętych. Akurat to był kościół wszystkich świętych. I proszę sobie Państwo wyobrazić, wszystkie te postacie świętych wykute w kamieniu były zniszczone. Tak jakby po prostu ktoś systematycznie wybił wszystkie ich główki, prawda, nad wejściem do tej świątyni. To już jest właśnie nienawiść. Jeśli niszczy się kulturę europejską, kulturę właśnie także materialną tej konkretnej wspólnoty, jakim jest chrześcijaństwo, no to co my w zamian przekażemy następnemu pokoleniu? Jak my nauczymy właśnie ich, żeby coś dobrego uczynili dla siebie, jeśli tamto dobro zostało zniszczone?
To czyli rzemiosło, rzemiosła też. Czyli rzemiosło jest też nośnikiem patriotyzmu chociażby?
Ja myślę, że tak, ale ksiądz kanonik wspomniał tutaj o sprawie związanej z Czechami. kiedyś były cechy branżowe, cech piekarzy, cech ślusarzy, cech krawców. Dzisiaj są to cechy rzemiosł różnych, ponieważ mało jest tych, którzy by się zrzeszali w takiej czy innej branży. Jest kilka cechów, cech rzemiosł motoryzacyjnych u nas, cech piekarzy, cukierników, ale jest również cech bractwo artystów. I tutaj ksiądz wspomniał właśnie o tych, którzy rzeźbili, którzy tworzyli to piękno w katedrach, w kościołach. I tutaj mamy przykłady w Krzeszowie. Dzisiaj renowacja ołtarza, w ogóle cała renowacja bez rzemieślników, artystów, bo to są już rzemieślnicy artyści, tak jak pozłotnicy, ramiarze, kowale. Jest ich mało na rynku. Niemniej jednak oni są bardzo potrzebni
i niezbędni. Są cenni.
I dzisiaj właśnie ci ludzie mają masę pracy. Na dobrego pozłotnika, ramiarza, na pewno ksiądz wie, jak długo się czeka, żeby wykonać renowację takiego czy innego dzieła, które chcielibyśmy przywrócić jego pierwotną wartość.
Bardzo się cieszę, że wywołał pan księdza prałata, naszego gospodarza, księdza prałata Mariana Kopko, bo też w kontekście cystersów chciałbym księdza zapytać. 15 lat już tutaj, to kawałek czasu obcowania z tym pięknem, ale obcowania też z historią i no nie da się ukryć jednak bardzo mocne zaangażowanie w odtwarzanie tego, co tutaj jest, tego, co też czasami ząb czasu trochę za mocno na szarpnął, też sięganie do historii, żeby odtworzyć jak najbardziej pierwotnie to wszystko, co tutaj zostało stworzone. Czym dla księdza jest ta rzeczywistość też rzemiosła cysterskiego tutaj, w tym miejscu, w Krzeszowie?
Proszę ojca, dziękuję za wywołanie do tablicy. Ja może jeszcze bym wrócił do poprzednich myśli, mianowicie zanim zostałem kapłanem, ja skończyłem szkołę zawodową, poligraficzną. Była taka szkoła w Nowej Rudzie. I byłem drukarzem.
Pozdrawiamy Nową Rudę.
Pozdrawiamy Nową Rudę. I pozdrawiam kolegę Golaka, który właśnie doprowadza do tej sytuacji, żeby powstało muzeum poligraficzne. I w najbliższym czasie mam być tam na otwarciu tego muzeum. I dlaczego o tym mówię? Dzisiaj Bogu dziękuję, że wybrał mnie na kapłana, ale rozpoczynałem swoją pracę jako 17-letni chłopak w zakładach poligraficznych w Koszalinie. Później pracowałem w Przemyślu. I w Przemyślu drukowałem wielki afisz o poborze jakiegoś tam rocznika do wojska. Koledzy, którzy podglądali, co ja robię, mówią: Marian, ty sam dla siebie drukujesz plakat. Ja mówię: nie, ja dopiero mam 18 lat, ja mam czas na wojsko. A jeden z nich po pracy zaprosił mnie na herbatę czy na kawę i mówi: słuchaj, nie myśl, że ja chcę cię z tego Przemyśla wygonić, ale jak pójdziesz do WKU, Wojskowa Komenda Uzupełnień, zgłosić się do wojska, to wybierze sobie jednostkę, jaką będziesz chciał. I ja poszedłem do wojska jako ochotnik. Mając 20 lat skończone, wyszedłem z wojska. I wtedy, pracując, realizowałem liceum wieczorowe i trochę Pana Jezusa szantażowałem. Powiem: Panie Jezu, jeżeli skończę maturę, to będzie znak, że mam być księdzem. No i Pan sprawił, że zdobyłem tą maturę i poszedłem do Wrocławia i tam w 81 roku kardynał Gulbinowicz wyświęcił mnie na kapłana. Tutaj, jak ksiądz ojciec Wacław zauważył, jestem już 15 lat. I przyznam się ojcu i państwu, że czasem latem wcześniej idę do kościoła rano, słońce świeci, ptaszki śpiewają. Jak popatrzę na tą wieżę, na całe sanktuarium, to ja się szczypię. Czy mi się to śni, czy to jest prawda? 15 lat. Ja ciągle podziwiam tych ludzi, którzy to wybudowali. Przecież ta bazylika, którą podziwiamy, ona została zbudowana w ciągu 7 lat przez miejscowych ludzi, z miejscowego materiału. Później jeszcze ona była upiększana. I ojciec tu poruszył temat renowacji. Krzeszów zawdzięcza dzisiaj swoje piękno pierwszemu biskupowi, a może najpierw papieżowi, który stworzył diecezję legnicką, powołał pierwszego biskupa Tadeusza Rybaka, a biskup Tadeusz Rybak, o którym dzisiaj wspominaliśmy we mszy świętej, powołał kanclerza Józefa Lisowskiego. I kanclerz Lisowski sprawił, że do Krzeszowa przyszły wielkie pieniądze unijne i ministerialne. Bo bez pieniędzy się tego nie zrobi.
Właśnie, Dolny Śląsk to jest taka perła i wszyscy mówią o tym, że tu jest tak wiele zabytków i tu jest takie potężne nagromadzenie piękna, że trudno tak naprawdę ratować wszystko, kiedy patrzymy...
Minister Kultury i Sztuki kiedyś tu był w Krzeszowie i mówił, byłem świadkiem, że Dolny Śląsk ma 24% wszystkich polskich zabytków. To są kościoły, kaplice, to są drogi krzyżowe.
Ale to też są budynki zwykłe, mieszkalne przecież, to są ratusze, to są...
Taki jest bogaty Dolny Śląsk. I dzięki Bogu, że w tej chwili Ministerstwo Kultury i Sztuki patrzy z wielką taką łaską na to i można zdobywać pieniądze. Jak się mądrze napisze program, jak ten program się zrealizuje, jak ministerstwo odbierze te prace, to już jest dowód na to, że można inne prace kontynuować nadal.
Dlaczego ten teren akurat jest tak wybrany przez piękno? Dlaczego to jest związane z cystersami również?
Na pewno też, natomiast to jest, że tak powiem, troszeczkę szerszy problem. Dolny Śląsk, czy w ogóle Śląsk w całej swojej okazałości, on był bogaty także pod kątem naturalnym, stąd też czy korona polska, czy Czechy, a czy później po czasie także i Prusy, a wszędzie, gdzie ten region się dostał, on był taką perełką w tej państwowości, która danym terenem zarządzała. Natomiast gdybyśmy mieli z dzisiejszej perspektywy wskazać, czemu na takim terenie mamy takie zagęszczenie zabytków, czy to sakralnych, czy to świeckich, zamki, a pałace, kamienice, bo także i takie zabytki należy wskazać, to wynika też z tego, że ten teren był bardzo rozdrobniony politycznie. Jeśli chodzi o Śląsk w wieku XVI, było tutaj około 30 różnych organizmów politycznych. Tak mówimy o księstwach dziedzicznych, lennych, wolnych księstwach stanowych, które były spuścizną po rozbiciu dzielnicowym, a po Bolesławie Krzywoustym, gdzie oczywiście był pewien pomysł, w jaki sposób wprowadzić kój i ład pomiędzy kolejnymi zarządcami, to się finalnie kończyło jeszcze większym rozdrobnieniem po czasie. Natomiast no to jest też kwestia tego, że kiedy mamy pewnego zarządcę danego terenu, który ma sąsiada, a który łoży fundusze na zagospodarowywanie swojej przestrzeni poprzez postawienie pałacu, a poprzez postawienie zamku, pewnej rezydencji, no siłą rzeczy dochodzi do pewnego rodzaju rywalizacji, która oczywiście w swoich pewnych granicach jest jak najbardziej zdrowa i powoduje, że no choćby sam Krzeszów jest również wynikiem rywalizacji międzywyznaniowej, że tego typu obiekty powstają. To jest oczywiście dzisiaj z naszej perspektywy plus, że mamy takie zagęszczenie, ale i pewien ból głowy, no bo wiadomo, przy ograniczonych środkach finansowych no, trzeba wybierać.
Ale cystersi wybrali i mamy na Dolnym Śląsku Krzeszów, mamy Henryków, mamy Kamieniec Ząbkowicki, mamy Bardo Śląskie, mamy Lubiąż przecież. To jest jedno na drugim tak naprawdę, a przecież każdy z tych opactw, każdy z tych miejsc musiał się utrzymać. Ten teren naprawdę jest aż tak bogaty, albo był aż tak bogaty?
A to jest też kwestia gospodarowania tym, co dostajemy. Tutaj jeśli mówimy o cystersach, oczywiście mamy tutaj ten trzy śluby, tak? Stałość, posłuszeństwa, zachowania czy przemiany życia monastycznego w ramach reguły, natomiast pojawiają się także cnoty ewangeliczne, tak? Czyli to ubóstwo, to poszanowanie pracy rąk tych mnichów. To też będzie powodowało oczywiście, że ci mnisi nie będą mnożyli tego majątku sami dla siebie, a będą go gromadzili, mnożyli, potęgowali jako coś, co dostali od Boga i co ma być wykorzystywane dla Boga. A więc w tym wypadku znowu powraca pytanie, czy można było się utrzymać i jak można było się na tym terenie utrzymać. A tu wkraczamy w przestrzeń gospodarki, która w tamtym czasie funkcjonowała. Mówimy tutaj o feudalizmie i pewnych zwyczajach, zachowaniach, a pewnego rodzaju poddaństwie, gdzie oczywiście cystersi w ramach gromadzenia kolejnych przestrzeni zamieszkałych przez ludzi, mówimy tutaj o wioskach, mówimy tutaj o miastach, mówimy tutaj o tworzeniu folwarków, które miały być samowystarczalne, w ramach odpowiedniego gospodarowania te fundusze były pomnażane i były wydawane na to, aby po raz kolejny zakupić jakąś przestrzeń, jakąś wioskę, jakieś prawa, co powodowało, że no te przestrzenie, te terytoria no się po prostu zwiększały na sam Krzeszów. W pewnym momencie to jest ponad 300 km kwadratowych powierzchni. Mówimy tutaj o ponad 40 wioskach, dwóch miastach i 18 folwarków tych samowystarczalnych, które generowały przychody. No to powoduje, że w ramach gromadzenia tych funduszy stajemy się no, pewnego rodzaju monopolistą, potentatem gospodarczym, który oprócz oczywiście tego wpływu religijnego, duchowego na dane terytorium, będzie miał także olbrzymie możliwości finansowe, ekonomiczne, no i co będzie powodowało, że również będzie zostawiał ślad w przypadku choćby takich fizycznych obiektów, jak Krzeszów, jak zabudowania klasztorne, jak to opactwo, budynki.
Ale też edukacja ludności miejscowej, chociażby właśnie przygotowywanie jej do tego, żeby potem też, no niestety historia tak się potoczyła, stety albo niestety, że ludność miejscowa musiała w pewnym momencie to rzemiosło wziąć w swoje ręce, kiedy cystersów już tutaj nie było, albo po prostu.
Tak, to mówimy już o XIX wieku, o uwolnieniu tych zawodów, tak, że to już nie tylko cechy, nie tylko mistrzowie, a wcześniej także i gdzieś tam partacze funkcjonujące oczywiście poza murami miejskimi, ale tutaj no, w gruncie rzeczy każdy, kto będzie miał taką możliwość, kto będzie miał takie umiejętności, to rzemiosło będzie mógł wziąć w swoje ręce. Tak już pomijając oczywiście później tą erę wczesnego kapitalizmu i tworzenia się tych wielkich manufaktur zrzeszających już pracowników najemnych, którzy wykonują swoje zadanie, tak? Ten towar w ramach rozliczenia wykonują w tym miejscu pracy, otrzymują za to wynagrodzenie, jakby ich udział się na tym kończy.
Rzemiosło dzisiaj przeżywa rozkwit, czy przeżywa no jednak załamanie? Jak panowie oceniają tę dzisiejszą sytuację?
Ja myślę, że jeśli chodzi o rozkwit, tak nie można powiedzieć, ponieważ do rozkwitu daleko. Dzisiejsza sytuacja, dzisiejsze media, koszty stałe są tak duże, że rzemieślnicy niektórzy ledwo się utrzymują. Mówię o tych zawodach takich może rzadkich. Nie mówię tu o zawodach takich jak mechanika pojazdowa i inne, bo tutaj cały czas ta praca jest. Niemniej jednak zakłady, które potrzebują przestrzeni, które potrzebują w technologii dużo gazu, ceramika, na przykład zakłady ceramiczne się no, wykańczają, jeśli chodzi o koszty stałe. Mamy przykłady dużo zakładów, które no, na przykład piekarnie w tej pierwszej fazie, jaka była podwyżek gazu, to wiele piekarni się zamknęło. Po prostu jeżeli ktoś miał, płacił miesięcznie 4000, a dostał fakturę na 35000, no to tacy ludzie porezygnowali. Mamy konkretne przykłady, że tak było. Dzisiaj to jest już inaczej. Rząd działa, przywraca te ceny. Są te ceny w jakiś sposób no, utrzymywane na innym poziomie i dlatego jest troszkę inna sytuacja. Ale wracając tutaj do tego, co tutaj i ksiądz Kustosz mówił, chodzi o renowację zabytków. Te zabytki kiedyś tworzyli mistrzowie, tworzyli to rzemieślnicy, mistrzowie, artyści. Dzisiaj te zabytki wymagają renowacji, wymagają naprawy i dzisiaj jest absolutna potrzeba kształcenia w tych zawodach takich żeby przeprowadzać renowacje zabytków. I są takie pomysły, żeby Euroregion Nysa stworzył szkołę albo szkoły w Czechach, Niemczech i w Polsce, w których uczono by odrestaurowywania zabytków. Chociażby weźmy pod uwagę domy przysłupowe, prawda? To są już dzisiaj w różnym trudnym stanie i żeby przywrócić, nadać im poprzedni kształt, odrestaurować, to trzeba fachowców. I dzisiaj nasza Dolnośląska Izba i myślę, że każda w każdej izbie najważniejszą sprawą jest nauka, praktyczna nauka zawodu, szkolenie młodzieży. Ja powiem tak, nasza Dolnośląska Izba Rzemieślnicza swego czasu wpadłem na taki pomysł, bo każdy egzamin trzeladniczy mistrzowski jest odnotowany notarialnie i poprosiłem pracowników, aby policzyli, ilu wykształciliśmy trzeladników, ilu mistrzów na Dolnym Śląsku, którzy w naszej Dolnośląskiej Izbie Rzemieślniczej zdawali czeladnika mistrza. I proszę sobie wyobrazić, że na dzień dzisiejszy to jest prawie 147 tysięcy czeladników i 43 tysiące. Tam cały czas to się zmienia, bo co roku zdają egzamin, tak jak powiedziałem, mamy 5400 uczniów, no to 1300-1400 czeladników wychodzi co roku. I to jest ogromna rzesza ludzi. To, co powiedziałem, to jest ogromna rzesza ludzi. A były różne czasy, gdzie rzemiosło było bardzo tępione i w tym czasie nie szkolono, albo jednostki szkoliły uczniów. Mamy zawody takie, które są niezbędne, które nasza Dolnośląska Izba Rzemieślnicza na przykład jest jedyną izbą w Polsce, która przeprowadza egzaminy dla rusznikarzy. Niewiele izb rzemieślniczych jest takich, które szkolą organomistrzów. To są zawody takie naprawdę unikalne i potrzebne. Dzisiaj naprawdę powinniśmy wrócić do tego, aby jak najwięcej szkolić tych, którzy potrafią odrestaurować zabytki, którzy potrafią
sprawdzić, kim jest rusznikarz.
Tak.
Proszę ojca i wszystkich zgromadzonych, kiedy słucham rzemieślników z różnych stron Polski, to rzeczywiście wielu jest starszych rzemieślników, wielu młodych, którzy zastanawiają się, czy wiązać swoje życie z rzemiosłem, czy nie tylko od strony gospodarczej, ale też i od strony takiej rodzinnej. Tak jak dawniej bywało, kiedy ten rzemieślnik wyzwalał się od mistrza, był dobrym, prawda, czeladnikiem i szedł dalej w kierunku mistrza, to jego rodzina, która była młodą rodziną, no miała jakąś perspektywę, czy to było w mieście, miasteczku, czy na wsi. Dzisiaj widzimy, że nie ma takich bardzo wielu perspektyw. Wielu na przykład stawia sobie pytanie, może by jakaś dobra ustawa o rzemiośle, która by przez Sejm przeszła, przez konkretne rządy demokratyczne w Polsce, które by nie tylko, można powiedzieć, sprawdzały rzemiosło, jaką ma kondycję, ale rzeczywiście temu rzemiosłu pomogli, prawda, we wszystkich tych wymiarach. Mamy przecież szkoły wyższe, gospodarcze. Analiza naukowców jest tutaj bardzo istotna i ważna, która daje perspektywę działania rzemiosła w ramach podziału pracy w Unii Europejskiej, bo to nie możemy odrywać się od tej rzeczywistości.
Właśnie o to chciałem zapytać, jak to wygląda w krajach poza granicą Polski?
Tam jest, jak słyszeliśmy tutaj z ust pana prezesa, dobre kształcenie rzemieślników w Niemczech. Wydaje mi się, że też jest dobre kształcenie młodzieży w Szwajcarii. Tam nie ma właśnie tego jak gdyby ciśnienia, że ty musisz, prawda, skończyć uniwersytet, tylko podkreśla się zdolności tych młodych ludzi i daje im się odpowiednie szkoły, które kończą i które zapewniają im również satysfakcję, także i materialną, gdzie ci młodzi ludzie zakładają rodziny, zakłady w tych właśnie miejscowościach, no i mają swój niejako naturalny szacunek i wydaje mi się, że w Polsce też powinno tak być, bo dla mnie, jak patrzę przez pryzmat jako proboszcza parafii, ale też i miejscowości, w której jesteśmy, która ma ogromne historyczne, tak samo jak na Dolnym Śląsku, tradycje rzemieślnicze, Sandomierz, no to rzemiosłem przez wszystkie wieki, miasto królewskie, tyle kościołów wybudowanych, zamek, różne budowle świeckie i religijne, no to zatem stało rzemiosło i do tej pory po prostu to, co mamy, to jest właśnie dzieło tych rzemieślników wszystkich wieków. Jeśli ci młodzi ludzie są niedowartościowywani, najpierw przez rodziców swoich, rodzeństwo, środowisko, w którym żyją, nawet do szkoły, do której chodzą, czy ogólnie bym powiedział pewnego takiego opinii publicznej, że jak ty jesteś rzemieślnikiem czy kimś, to jak gdyby kimś drugiej kategorii, prawda? Nie można tak. Trzeba właśnie zobaczyć, że właśnie nie kto inny, ale ci młodzi ludzie, kiedyś już, kiedy dojrzeją, biorą konkretny zawód i życie w tym środowisku, w którym dzisiaj, prawda, są, to są potencjalni. Radni gminy, czy to wiejskiej, czy to miejskiej. Są to ludzie, którzy wiele tych spraw gospodarczych załatwiają z pożytecznością dla społeczności. I byśmy mogli to wymieniać i bardzo długo i oni przez dziesiątki lat będą w tej miejscowości. Czasami tam pojadą za granicę, zarobią, ale wrócą. I tu na ten akcent trzeba właśnie stawiać. To jest też wymiar patriotyczny właśnie wychowywania młodego człowieka do życia gospodarczego, rzemieślniczego na swoim terenie. a nie wybijać po prostu jakieś sztuczne, bo to tak wychodzi, jakby jakiś to był terroryzm, prawda, wrzucany w polskie społeczeństwo, w polską młodzież, która jest osłabiana właśnie tymi opiniami, a której przecież ambicje są takie same, jak i młodzieży niemieckiej, francuskiej, prawda, czy włoskiej, którzy chcą towarzyszyć dobru, prawda, i to dobro realizować.
No tak, a generalnie mamy opinię jako Polacy, przecież jako dobrzy pracownicy i dobrzy fachowcy, więc czego tego nie wykorzystywać dalej?
No i dlatego myślę, że jeśli chcemy pięknie pokazywać Polskę za granicą, to najpierw ją pokażmy tutaj w kraju.
Rzemiosło na Dolnym Śląsku na przykładzie krzeszowskich cystersów. To jest temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, który przedstawiamy dla Państwa z naszego studia zaaranżowanego właśnie w cieniu krzeszowskiej bazyliki. Naszymi gośćmi są ksiądz kanonik Krzysztof Rusiecki, krajowy duszpasterz rzemieślników Sandomierza, pan Zbigniew Ładziński, prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu, pan Józef Lizak, przedstawiciel Izby Rzemieślniczej w Tarnowie, pan Rafał Bijak, historyk, regionalista, przewodnik z Centrum Europejska Perła Baroku w Krzeszowie oraz ksiądz prałat Marian Kopko, proboszcz i kustosz krzeszowskiego sanktuarium i parafii. Bardzo serdecznie zachęcamy teraz Państwa do tego, żeby poszerzyć grono naszych tutaj rozmówców, do tego, żeby włączyć się we współtworzenie naszych rozmów. Przypomnę tylko, że numer telefonu z racji naszej poniedziałkowej transmisji jest inny niż ten, który wykorzystujemy codziennie do telefonowania do rozmów niedokończonych, a numer ten to 693 112 200, 693 112 200 i 693 112 255, 693 112 255. Śląsku na przykładzie krzeszowskich cystersów to temat rozmów niedokończonych, który poruszamy, a naszymi gośćmi są ksiądz kanonik Krzysztof Rusiecki, krajowy duszpasterz rzemieślników z Sandomierza, pan Zbigniew Ładziński, prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu, pan Józef Lizak, przedstawiciel Izby Rzemieślniczej w Tarnowie, pan Rafał Bijak, historyk, regionalista, przewodnik oraz ksiądz Marian Kopko, proboszcz i kustosz krzeszowskiego sanktuarium i parafii. Odbieramy telefon od naszych radiosłuchaczy. Halo, Radio Maryja.
Halo?
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Szczęść Boże, Teresa.
Witamy, Pani Tereso.
Chciałam udział wziąć w rozmowie.
Proszę bardzo, jest Pani na antenie. Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam gości prowadzących oraz księdza, redaktora oraz całą parafię i księży, kustoszów z tej parafii, w której odbywa się aktualnie audycja. Chciałam tylko powiedzieć, że Polska i Polacy powinni brać przykład z tego, co było. Nie wzorować się na zagranicy, ponieważ zagranica ma inny system prowadzenia. Żadna Szwajcaria nie jest wcale. Dzieci w Szwajcarii są uczone już w podstawówce, narzuca im nauczyciel, co mają robić, jaki zawód wybierać. My nie idziemy taką drogą, my idziemy drogą wolności Ducha Świętego. Nie ma tam takich fachowców, tam ludzie są tylko uczeni fragmentarycznie. Natomiast my różniliśmy się od tych ludzi tym, że my całością się uczyliśmy się całości jakiegoś zawodu. Jeżeli ten zawód hydraulik, tak, co on ma robić, ale jeszcze podstaw tego wszystkiego, czyli co dalej idzie za tym. Tak samo w każdej jest branży. W Niemczech też zupełnie fragmentarycznie. My jadąc do nich, to jesteśmy jak profesorzy. Ci ludzie, którzy się dawniej uczyli w Ameryce, wszędzie byliśmy najlepszymi fachowcami. Ja nie rozumiem, co się stało z naszymi ludźmi, że my się wzorujemy na innych ludziach. Wszystko odłożyliśmy, co polskie, tylko cały czas się wzorujemy teraz na zagranicy. Jakiś trend powstał. Nie wiem, czy to ktoś narzuca, czy bo wiem, że Szwajcarów jest bardzo dużo, jest w Polsce. Zresztą pracownicy, muszę powiedzieć, że źle są przez szwajcarskie firmy w Polsce traktowane. Ale to już pomijając, ja bardzo proszę panów tam radnych, czy którzy uczestniczą aktualnie w tym programie, abyście się zajęli polskością i polskim nauczaniem, bo polskie nauczanie było bardzo skuteczne i mądre. Wszyscy na świecie się na nas wzorowali i chcieli pracowników polskich. I należałoby poszukać nawet tych wszystkich nauczycieli, tych wszystkich ludzi, którzy, techników z tych branży, którzy powyjeżdżali, bo musieli wyjechać, jak ich pan Tusk wygonił z Polski, no to teraz, żeby zaprosić ich, żeby uczyli na nowo, bo są na emeryturach, bo może nie mają co robić, żeby na nowo uczyli tych młodych ludzi. Tylko to chciałam powiedzieć.
Pani Tereso.
Z szacunkiem dla państwa, że zajmujecie taki temat, poruszyliście. Wszystkiego dobrego, niech Pan Bóg każdemu i wszystkim, nawet tym Szwajcarom błogosławi.
Bóg zapłać. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Niech Pan Bóg nam wszystkim błogosławi. Wszystkiego dobrego życzymy. No, pytanie, komentarz, księże kanoniku.
Ja myślę, że w każdym kraju można nauczyć się czegoś dobrego i nasi przecież przedstawiciele, szczególnie w okresie, kiedy była niewola, zabory, wyjeżdżali na różne, można powiedzieć, placówki międzynarodowe i tam znajdowali nie tylko pracę, ale i rozwój swoich talentów. I zostawiali ślad po Polakach, tak w Andach, w Ameryce Północnej, w Afryce, w Australii, w Azji, nawet jak byli zsyłani na Syberię, to tam znajdowali właśnie też piękno kultury i chrześcijańskiej, i polskiej. I do tej pory tam są właśnie ślady. Na podstawie tego możemy odbudować też te wszystkie wartości polskie. Ale ja myślę, że tutaj pani ma rację z tym, że jeśli budujemy polską tożsamość, to tutaj w kraju nie tylko mamy korzystać z tych przykładów zagranicznych, tych dobrych, ale też i rzeczywiście pielęgnować nasze, które przez lata, czy przez dziesięciolecia, czy nawet przez wieki były bardzo mocno wtopione w polską świadomość. Dzisiaj może jest taka moda, jak po 89 roku obserwuję, to jest mnogość modeli gospodarczych, które narzucane są polskiemu społeczeństwu i bardzo wiele z nich jest praktycznie do końca niedoprowadzanych. Czyli po prostu jest jakaś taki bałagan, który właśnie, jak patrzymy na rzemiosło, powoduje, że ono jest w takim lęku społecznym i gospodarczym, bo w ten sposób niszczymy najpiękniejszą tkankę właśnie młodego człowieka, który projektuje swoją przyszłość. Wielokrotnie o tym mówił święty Jan Paweł II, żeby przekazać motywy nadziei młodemu pokoleniu. Czy tak się dzieje we wszystkich programach szkolnych, począwszy od przedszkola, a skończywszy na uniwersytecie, to musimy sobie po prostu na to wszyscy Polacy odpowiedzieć, począwszy od rodziców, nauczycieli, wychowawców, kapłanów, wszystkich tych, którzy mają jakikolwiek wpływ na polską edukację. Żebyśmy się po prostu nie zmęczyli polską edukacją i też widzieli pozytywne skutki budowania tożsamości młodego człowieka na przyszłość po prostu. Także
i też budowania tej pewności, o której też żeśmy sobie rozmawiali tutaj między, że tak powiem, w tej przerwie telefonicznej. Pozwolę sobie odebrać już kolejny telefon. Halo, Radio Maryja. Halo, prosimy bardzo. Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Ilona ze Śląska.
Witamy Pani Ilono.
Ja jestem, pozdrawiam gości z Krzeszowa. Ja jestem z Górnego Śląska, z Cystersów w Rudzie Śląskiej. Jakby to powiedzieć, przepiękne miejsce w Rudzie Śląskiej, tak?
W Rudach Raciborskich Cystersi
tak,
byli?
Tak. To jest wielki obszar Cystersów, tylko mnie zastanawia jedno. Myśmy z mężem zwiedzali i z całą rodziną ten klasztor. On jest wyremontowany. Piękny klasztor, w ogóle piękna posiadłość. To się ciągnie hektarami, tego nie można w ogóle ani policzyć, to będzie wszystko opisane, ale nie w tym rzecz. Właśnie chodzi o to, że ten klasztor jakby wchodzi się od 12 do tego klasztoru. Bilety wstępu są. Parę groszy kosztuje, ale coś piękne tamte rzeźby z XV wieku, Matka Boża z Panem Jezusem.
Matka Boża pokorna w Rudach króluje. Bardzo serdecznie dziękujemy Pani Iwono za przypomnienie też kolejnego miejsca, w którym Cystersi odcisnęli bardzo mocny swój ślad i bardzo też piękny dorobek pozostawili, który też teraz współcześnie został odrestaurowany i nim również cieszyć się możemy. Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Pochwalam Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Mogę już mówić teraz?
Tak, prosimy bardzo.
Tak. Pochwalam Jezus Chrystus. Z tej strony Teresa Maria, pseudonim Tereska z Warszawy, bo kilka Teres dzwoni, dlatego muszę pseudonim podawać, z Warszawy. Ja pochodzę w ogóle z Dolnego Śląska, z Wrocławia i bardzo mi jest i Henryków miły i je lubią, i no w ogóle rzeczywiście Dolny Śląsk ma tak duże nasycenie zabytkami, że to jest po prostu coś niezwykłego. I Krzeszów też wielokrotnie tam byłam I mam takie wspomnienie. Ksiądz kanonik jest w tej chwili już kustoszem 12 lat, natomiast ja tam byłam wcześniej, no bo już od wiele, więcej niż 12 jestem w Warszawie, chyba dwukrotnie więcej. Byłam tam jeszcze, no nim tam trafił ksiądz kustosz. I ja bym podkreśliła fakt, że nie tylko Unia i te pieniądze i zainteresowanie teraz od tych kilkunastu lat, ale już bardzo wiele dla Krzeszowa uczynił arcybiskup Gulbinowicz, wspomniany tutaj przez kustosza, że od niego odbierał święcenia kapłańskie. Było to ulubione miejsce arcybiskupa Gulbinowicza. I będąc tam przed, nie wiem nawet, czy to nie było na granicy wieków, prawda, 20 i 21, kiedy już prace trwały, kiedy już pieniądze tylko wtedy diecezjalne szły na renowację Krzeszowa, te zabudowania też gospodarcze, i wtedy dowiedziałam się, dlaczego tak wielkim zainteresowaniem cieszy się Krzeszów arcybiskupa. Otóż arcybiskup planował na swój czas, już powiedzmy taki emerycki, tak, czyli po, powiedzmy tam, czy po 70, czy 75, bo już nie chcę tu zrobić błędu jakiegoś, jaki to jest, jaki dokładnie to jest wiek, planował przeprowadzenie się z Wrocławia do Krzeszowa i pod tym kątem właśnie szykował to miejsce i tam przeznaczał środki, jakie...
Pani Tereso, pozwolę sobie przerwać z tego względu, że tutaj doszło do pewnego błędu, ale ten błąd zaraz nam tutaj sprostuje kustosz tegoż miejsca. Bardzo serdecznie dziękujemy, gdyż rzeczywiście chyba wielość pięknych ośrodków cysterskich na Dolnym Śląsku dała się we znaki.
Dziękujemy za to wspomnienie i chciałbym tu jako proboszcz i kustosz powiedzieć pani, że faktycznie ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz, wielki człowiek, ja mu bardzo dużo zawdzięczam, razem z papieżem, żeby utworzyć diecezję legnicką i przysłał tutaj, zaproponował papieżowi biskupa Tadeusza Rybaka i tak jak już powiedziałem wcześniej, ksiądz biskup Rybak wybrał tutaj kanclerza Józefa Lisowskiego. Natomiast ksiądz kardynał szykował sobie miejsce na swoją emeryturę w Henrykowie. Tam właśnie wyremontował budynki, tam właśnie sprowadził dobrych fachowców, którzy stworzyli tam szkołę dla młodzieży, liceum, dom starców i wiele innych pożytecznych rzeczy. I tam ksiądz kardynał planował spędzić resztę swojego życia. Choroba i cierpienie spowodowało, że skończył swoje życie w domu księży emerytów we Wrocławiu. A to nie był Krzeszów, jeszcze raz poprawiam, to był Henryków, też pocysterski.
No dokładnie. I czy poza tym, że i tu cystersi byli, jest jeszcze coś wspólnego między Henrykiem Henrykowym a Krzeszowem?
W gruncie rzeczy początek Krzeszowa, opactwa cysterców w Krzeszowie wziął się z Henrykowa, bo to wiek XIII, 9 sierpnia 1292 roku. Bolko I Surowy, książę Świdnicko-Jaworski, do Krzeszowa cysterców sprowadza z Henrykowa.
Czyli jakieś powiązanie jest, ale jednak nie do końca. Bardzo serdecznie dziękuję. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Halo, Radio Maryja.
Halo, halo. Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Przemysław Pielech, dzwonię w tej chwili z Niemiec, ale jestem z Dolnego Śląska, z Polkowic. I chciałbym przede wszystkim bardzo podziękować tutaj za tą audycję, też wszystkim Państwu tutaj, którzy właśnie tak wspieracie te polskie rzemiosło i tak dobrze mówicie o Polsce. Jestem bardzo dumny z tego, że jestem Polakiem i też bardzo dumny z tego, że że mogę słuchać właśnie tak dobrze mówiących ludzi o Polakach, którzy naprawdę są wspaniałymi rzemieślnikami. Ja chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz. Wszedłem w tej chwili na tego, wygooglowałem, że rzemieślnik w Polsce zarabia od 2000 do 3129 zł miesięcznie. Nie wiem, czy to jest sprawdzona informacja. To jest po prostu za mało. Też bardzo bym chciał, żeby po prostu ta sytuacja została zmieniona. Trzeba się też o to modlić. A przede wszystkim chciałem podziękować, że się dodzwoniłem do Święty Józef. Ta audycja o Świętym Józefie dzisiaj, rok temu się połączyłem. Dzisiaj również. I chciałem bardzo, bardzo serdecznie pozdrowić księdza Kopko, z którym łączę się w modlitwach ostatnio w bardzo mojej trudnej sytuacji. I podziękować za tą modlitwę. I życzyć dużo, dużo zdrowia. Dowiedziałem się, że ksiądz jest też drukarzem, więc bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że się spotkamy, to na ten temat porozmawiamy. Jeszcze raz wszystkim serdecznie Bóg zapłać za tą audycję. Pozdrawiam z Niemiec i tak jak mówię, nie mamy się czego wstydzić i bardzo bym się cieszył, żeby to polskie czarownictwo czy mistrzostwo rozwijało się w Polsce i ku chwale Pana Boga. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, Panie Przemysławie, bardzo serdecznie dziękujemy. No i prosimy o słowo komentarza wywołanego księdza prałata.
Drogi Przemku, pozdrawiam Ciebie z Krzeszowa. Tu od tronu łaskawej Pani, świętego Józefa, bardzo serdecznie życzę Ci zdrowia. I muszę Państwu powiedzieć, że Przemek jeszcze wtedy był mały, ale z jego rodzicami wspólnie udało się nam wybudować piękny kościół Matki Bożej Królowej Polski w Polkowicach. I za to dziękuję Tobie, Przemku, rodzicom i moim cudownym parafianom wtedy z Polkowic. Szczęść Boże.
Pan Przemysław, szczęść Boże, oczywiście pozdrawiamy. Pan Przemysław wywołał temat, który chyba trzeba podjąć. Co trzeba zrobić, żeby młodzi ludzie, którzy rzeczywiście zastanawiają się, czy może studia, czy może jednak szkoła branżowa, czy może jednak ta szkoła, która ma mnie przygotować do wybrania konkretnego rzemiosła, żeby ten wybór był in plus dla rzemiosła, żeby to rzeczywiście ta przyszłość była pewna.
Ja myślę, że chodzi tutaj o szkolnictwo zawodowe. Ja na przykład dałbym taki przykład. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu wraz z naszą Dolnośląską Izbą Rzemieślniczą, ówczesny rektor, pan profesor Forlicz, ze mną uzgodniliśmy i pan profesor wymyślił taki nowy kierunek, który się nazywał mikrobiznes i człowiek, który studiował, zdobywając tytuł magistra, równocześnie w czasie swojej nauki odbywał praktyki u rzemieślników i zdobywał kwalifikacje czeladnicze. I to jest taka nowum, minister edukacji to zatwierdził i są chętni, którzy skończą ten mikrobiznes, są przygotowani do z teorii, a brakowało im praktyki. Mają odwagę założyć firmę. Jak są u kogoś na praktyce, widzą jak ten jego mistrz, nauczyciel prowadzi firmę, on ma podłoże, ten młody człowiek teoretyczne, praktykę zdobywa i łatwo mu założyć wtedy, zdecydować się na założenie firmy.
No dobrze, ale jeżeli on kończy szkołę dyplomem, ma rzeczywiście dyplom czeladniczy, ma konkretny fach w ręku, rozwija swoje skrzydła, chce założyć firmę, ale my wiemy, że problemy pojawiają się tutaj.
Problemów jest bardzo dużo. Ja powiem tak, jednym nic tu nowego nie powiem. Jedną z wielu przeszkód jest to, że w Polsce są niestabilne podatki. Dzisiaj są takie sytuacje, że w ciągu roku zmienia się system podatkowy. A są kraje, tu pani mówiła, że mamy brać przykład z tego, co się w Polsce dzieje. Niemniej jednak ja powiem, że Niemcy, Francuzi, jak podjęli uchwałę o podatkach i dotyczyły one mikro, małych firm czy rzemiosła, to ten przepis, te przepisy podatkowe funkcjonują 10 lat i więcej. Jeżeli się coś zmienia, to kosmetyczne zmiany. U nas potrafi, co roku są zmiany na pewno, a ostatnio było tak, że 2 razy w roku zmieniano system podatkowy. I to jest nieszczęście. To jest człowiek, który zakłada firmę, nie wie, co go będzie czekało za rok, za dwa, bo te podatki w radykalny sposób się zmieniają. I to jest jedna z wielu spraw. Myślę, że powinna być znowelizowana ustawa o rzemiośle, dostosowana do dzisiejszej rzeczywistości. I my, rzemiosło czeka na nowelizację. Są różnego rodzaju uzgodnienia, spotkania. Niemniej jednak na dzień dzisiejszy rzemiosło, polskie rzemiosło czeka na znowelizowaną ustawę o rzemiośle.
Bardzo dziękuję, panie Zbigniewie. I odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja. Halo, halo, prosimy bardzo. Ktoś się niestety rozłączył. Miejmy nadzieję, że uda się jeszcze nam połączyć. Prosimy bardzo, ksiądz kanonik.
Chciałbym tutaj jeszcze zwrócić uwagę na pewien aspekt religijny naszej rzeczywistości rzemieślniczej, bo o niczyśmy nie mówili tak szerzej, tylko w kontekście pewnych dokonań rzemiosła cysterskiego, które powiedzmy sobie jest przeogromne na polskiej po prostu mapie. Tym bardziej, że pięknie jest to podkreślić, bo w tym roku mamy 800-lecie śmierci błogosławionego Wincentego Kadłubka, też cystersa. Jego grób jest w Jędrzejowie. Był biskupem krakowskim, a cieszę się z tego, bo pochodzi właśnie z ziemi sandomierskiej, spod Opatowa, z Karwowa i przez lata był również prepozytem wtedy kolegiaty sandomierskiej. Ale chciałbym zwrócić uwagę również na współczesnego świętego rzemieślnika, wychowawcę świętego Jana Pawła II, mianowicie sługę Bożego Jana Teranowskiego, krawca z Krakowa, który właśnie w okresie wojny stworzył grupę takich młodych ludzi, między innymi Karol Wojtyła był tam wśród nich i no, szukali piękna mistyki chrześcijańskiej, między innymi świętego Jana od Krzyża, świętej Teresy Wielkiej. Wiemy, że Ojciec Święty jako student w Rzymie na Angelicum napisał doktorat ze świętego Jana od Krzyża i później przewijała się ta jego twórczość właśnie wzięta od tego mistyka. Dlatego święty sługa Boży Jan Teranowski jest kolejną postacią, którą powinniśmy odkryć w rzemiośle i postarać się, tutaj już wiele innych sił nad tym pracuje, żeby był właśnie błogosławiony, ma w przyszłości świętym.
Ale rzemieślnicy też nie chcą się skupiać tylko na innych, tylko myślą też o sobie, a dlatego też pielgrzymują na Jasną Górę.
No i właśnie też chciałbym na ten aspekt zwrócić uwagę, ponieważ w najbliższym czasie tutaj z nami jest pan Józef z Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Tarnowie, którzy są organizatorami tegorocznej pielgrzymki na Jasną Górę, która w najbliższą niedzielę będzie, a poprzedzona będzie również apelem jasnogórskim tam w kaplicy Matki Bożej. Spotykamy się po raz 42. Ta pielgrzymka zaistniała w okresie tych pierwszych przemian solidarnościowych. I od tamtej pory właśnie, mimo że była też, jak wiem, ostatnio pandemia, nie została przerwana i mamy po prostu tą radość, że możemy że jest ciągłość i że możemy po prostu w tych obecnych już takich lepszych warunkach, bo praktycznie ta pandemia jest odwołana łącznie z maseczkami w tym właśnie czasie, kiedy nasza pielgrzymka wkracza na Jasną Górę. Tutaj chciałbym podkreślić rolę Rady Duszpasterskiej Rzemiosła, która od 32 lat działa przy Związku Rzemiosła Polskiego jako organ doradczy prezesa, zarządu, wszystkich, prawda, tych, którzy tworzą rzemiosło. Są to przedstawiciele poszczególnych izb, i czyli świeccy, prawda, rzemieślnicy, tak jak pan Józef, tutaj przedstawiciel między innymi tej Rady Duszpasterskiej ze strony izb, i duchowni, księża biskupi mianują konkretnych duszpasterzy rzemiosła z poszczególnych diecezji i oni uczestniczą w pracach tej Rady Duszpasterskiej, gdzie między innymi takim głównym zadaniem jest przygotowanie pielgrzymki na Jasną Górę.
Jakie hasło w tym roku?
W tym roku takie długie o Matce Bożej, Matko.
Spokojnie, może jeszcze będzie czas, żeby sobie przypomnieć. Nie, przepraszam za to zapytanie takie.
No, w każdym razie program jest bardzo bogaty. O godzinie 9 rozpoczynamy tą drogę krzyżową. Następnie wręczenie dyplomów dla mistrzów i uczniów na Jasnej Górze w obecności wszystkich uczestników pielgrzymki. I o godzinie 11 na szczycie msza święta z udziałem duszpasterzy rzemiosła z całej Polski i wszystkich pielgrzymów, rzemieślników, ich rodzin i przyjaciół rzemiosła.
No właśnie, czy rzemieślnicy, którzy nie są zrzeszeni, też mogą przyjechać?
Oczywiście, do Matki Bożej zawsze możemy przyjechać, bo jesteśmy w drodze, jeśli prawda, nawet nie jesteśmy rzemieślnikami, to z rzemieślników pracy korzystamy.
Korzystamy, więc też no jesteśmy na Jasną Górę zaproszeni.
Jest to po prostu ważna rzecz. A później te setki sztandarów rzemieślniczych przechodzą procesjonalnie przed obraz Matki Bożej w kaplicy. Jest taki właśnie piękny pokłon rzemiosła polskiego Matce Bożej.
Pięknie, bardzo serdecznie dziękujemy i zachęcamy, oczywiście zapraszamy, żeby w tej pielgrzymce wziąć udział. Ja pozwolę sobie odebrać kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Tak, dobrze.
Szczęść Boże, prosimy bardzo. Witamy, któż się do nas dodzwonił?
Tak, mówi Bożena z Bielawy właśnie. Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz Bielawa, i zawsze.
Dolnośląskie właśnie. Pozdrawiam kustosza, który był właśnie w Bielawie, w górnej parafii byłam wtedy. Teraz mamy należę do parafii Miłosierdzia Bożego. Budujemy kościół, to już kustosz wie, jaki będzie Miłosierdzia Bożego w Bielawie. I właśnie chciałam powiedzieć o tych zawodach właśnie. Zasadnicze szkoły były kiedyś. Ja na przykład chodziłam najpierw do zasadniczej, później w Pieszycach i tam były zasadnicze i ślusarz, i murarz, i elektryk. Później robiłam technikum, no to w technikum technik elektryk. Jedna koleżanka była taka, to ona do końca była elektrykiem dokładnie i pracowała w takim zakładzie Bester jako elektryk. Ja jej się zdziwiłam, bo nikt nie chciał, nieraz łączone były nasze klasy tkactwo technik z elektrykami. No i właśnie inne były praktyki, ale właśnie były te szkoły i były potrzebne. Było dużo chłopców, byli zaangażowani, uczyli się i te zawody były potrzebne. W Bielawie też jest taka szkoła cech, to są rzemiosła, a skąd wiem, bo właśnie tam woziłam takie szopki, bo można było zdoby, u nas wystawiana była w parafii na konkursy, no zdobywałam, no właśnie trochę te zawody znam i właśnie wiem, że potrzebne tam jakiś murarz, bo nawet ci mi pytali, ale ja tak, laboratorium, praca, nie ma zawodu z murarzem, szopka. Później opiekunka przy chorych wyuczona z językiem migowym, też nie, no właśnie, ale to nie to, że się właśnie afiszuję takim zawodem, tylko jak mój syn chodził do liceum zawodowe w Dzierżyniowie, on mówi, mamo, ja pójdę do zawodówki. Ja mówię, dziecko, no na 3 lata, no będziesz przerywał, dobrze się uczyć, zawodowe przedmioty, wszystko, elektromechanik, zawsze te radia zbierał, jakie się robił, wyciągał, i bo córki to już późniejsze były. I właśnie ja mówię, nie, on polskiego nie umiał, doczytałam dokładnie mu książki, no skończył, bo później to tej liceum zawodowe, później technikum technologii żywienia, właśnie tam były zawody też jeszcze inne, już w Dzierżyniowie. No jako chłopak, mówię, nie to dziewczyny, to inne, inaczej były studia nawet. Ale właśnie potrzebne są te zawody, ten murarz, ten tynkarz, murarz, mój jeden, drugi ślusarz, jeden górnik 3-letni w Rudzie Śląskiej, on przywoził właśnie takie od brata stolarza jeszcze mojego jakieś
Pani
altany,
Bożeno.
Jakieś, tak, i właśnie Pani te zawody są potrzebne.
Pani Bożenko, bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy i oczywiście się z tym zgadzamy. No właśnie, te zawody są potrzebne, więc cały czas będę ponawiać pytanie, co zrobić, żeby one były coraz bardziej rozpropagowane, księże prowadźcie.
Korzystając z sytuacji, cieszę się, że ktoś wspomniał, bo miałem tą łaskę, że pracowałem 6 lat w Bielawie i chciałbym pozdrowić pierwszego burmistrza Wolnej Polski, pana Emiliana Kupca, jego rodzinę i wszystkich przyjaciół, z którymi zakładałem duszpasterstwo ludzi pracy w tamtych pięknych czasach. Szczęść wam Boże.
Oczywiście pozdrawiamy i udało się.
Tak, jako że reprezentuję Izbę Tarnowską, organizatora tegorocznej pielgrzymki na Jasną Górę, chciałem serdecznie zaprosić wszystkich, kto może, żeby się wybrał na tą piękną uroczystość. Ja przykładowo od paru lat, czy już trudno mi powiedzieć ile lat, zabieram wszystkich uczniów kończących szkołę, trzecią klasę. No, także powiedzmy tak samo i w tym roku opłacam im przejazd, jestem tam cały czas z nimi, bo będąc nawet teraz przed uzgadniając tam te wszystkie szczegóły na Jasnej Górze, ze szczegóły pielgrzymki, poszedłem później do obrazu Matki Boskiej, to było bardzo dużo pielgrzymek autokarowych z maturzystami. I to szkoły, powiedzmy, średnie, ogólnokształcące generalnie. No, wiem, że dużo takich od lat wyjazdów organizują. Natomiast ci, co uczą w szkołach zawodowych, jakoś się tym, powiedzmy, niespecjalnie przejmują. I dlatego dobrze by było, żeby, powiedzmy, rzemieślnicy, mistrzowie, którzy mają tych uczni, no powiedzmy, starali się o to, żeby ci młodzi tam byli, żeby przynajmniej ten raz, no niektórzy na pewno są w dzisiejszych czasach tam pierwszy raz.
No. To jest ciekawe też zagadnienie, które pan poruszył.
Jeszcze było wcześniej pytanie, jakie jest hasło tegorocznej pielgrzymki. No, faktycznie jest dosyć długie, ale brzmi tak. Tobie, Maryjo, Matko Kościoła, zawierzamy polskie rzemiosło.
Pięknie. No nie jest aż takie skomplikowane. Dobrze, żeby nam się zapamiętało. Poruszył pan bardzo ciekawy temat w sprawie właśnie tego takiego przekazywania też w pewnej umiejętności praktycznej, przekazywania też pewnego etosu pracy jako takiej, która nie jest tylko i wyłącznie sposobem zdobycia pieniędzy, ale jest rzeczywiście wartością samą w sobie. Jan Paweł II bardzo mocno o tym mówił, kiedy zwracał się do ludzi pracy i powiedział pan też o tym przekazaniu wiary. Ja mam bardzo takie trudne moim zdaniem doświadczenie. Z jednej strony patrzyłem w czasie seminarium na pielgrzymki rolników do Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie, gdzie rzeczywiście pełni wiary polecali Matce Bożej, czy to zasiewy, czy to później plony i tak dalej, i tak dalej. Natomiast kiedy zacząłem pracować w jednej z miejscowości w szkole rolniczej, gdzie byli uczniowie, którzy byli, no, tak powiedzielibyśmy dawną nomenklaturą, obszarnikami, na pytanie, dlaczego oni nie powierzają właśnie Matce Bożej czy Panu Jezusowi swojej pracy z tego, odpowiedzieli, no, że jest ubezpieczenie, są dopłaty, jak przyjdzie przymrozek, to dostaniemy ubezpieczenie, jak przyjdzie grad, to dostaniemy ubezpieczenie. Nie potrzebujemy interwencji wyższej, wystarczy nam to, co jest na co dzień. Księże kanoniku, jak to wygląda w perspektywie rzemieślniczej?
W perspektywie rzemieślniczej, tak jak pan Józef powiedział, są rzemieślnicy, którzy dbają o ten właśnie etos także młodego człowieka, czyli łączą kształcenie też z religijnością, bo mistrz zawsze we wszystkich, prawda, epokach rzemiosła był tą osobą, która najbardziej wywierała wpływ na młodego człowieka kształcącego się w konkretnym rzemiośle. I to zostało do naszych czasów. I myślę, że tu obecnie, kiedy ci młodzi ludzie też są nieraz zagubieni, to taki właśnie rzemieślnik po prostu nauczy ich pielgrzymowania na Jasną Górę, skoro święty Jan Paweł II jako młody student w okresie wojny znalazł chwilę czasu i pojechał na Jasną Górę i tam wpisany jest w pielgrzymkę akademicką i to zostało na wieki, to ten młody człowiek, który będzie jechał przykładowo z panem Józefem, Stefanem, Zbigniewem, panią Zdzisią, prawda, czy Helenką, która kształci w zawodzie fryzjerki czy kosmetyczki, to ci młodzi ludzie zapamiętają ten właśnie wymiar pielgrzymowania, choćby może nawet i w życiu się trochę pogubili, to zawsze będzie to ostatnie powiedzenie: idziemy do Matki. Mario, Królowo Polski, pomóż nam, zawierzamy. Stąd właśnie to hasło tegoroczne: zawierzamy polskie rzemiosło. My zawsze mamy nadzieję w Panu Bogu, w Matce Najświętszej i mamy też nadzieję w naszej ojczyźnie, Polsce, że tego rzemiosła nie zostawi samemu. Stąd tak liczne pielgrzymki rzemieślników i młodych rzemieślników i uczniów rzemieślniczych nie tylko na Jasną Górę, ale do Kalwarii Zebrzydowskiej, właśnie tutaj do Krzeszowa, do Lichenia, na Święty Krzyż, w ziemi tej właśnie naszej świętokrzyskiej. To są te miejsca, gdzie po prostu to zawierzenie przyszłości i pracy i młodego życia ma wielki walor.
No i też zachęcamy tych wszystkich, którzy może się zastanawiają albo którzy może myślą, że to nie dla nich, żeby właśnie na tę pielgrzymkę też w najbliższym czasie, pielgrzymkę na Jasną Górę, na pielgrzymkę rzemieślników również się wybrali. Wróćmy jeszcze na chwilę do cystersów, no bo to dziedzictwo tutaj cały czas jest obecne. Cystersów już nie ma w Krzeszowie, pozostała po nich pamiątka, pozostało po nich wspomnienie. Nie ma ich od jak dawna?
Jako opactwo zostali skasowani na początku XIX wieku. To jest rok 1810, natomiast mieszkańcy Krzeszowa mogą i pamiętają cystersów jeszcze z krótkiego odcinka, kiedy prowadzili tutejszą parafię. To są lata 1970 do 2006.
Z tym, że to była filia wąchocka.
O,
i ostatni proboszcz, serdecznie go pozdrawiamy, został opatem Wąchocka i pojechał do księdza biskupa Stefana Cichego pytać się, co zrobić. My nie mamy kapłanów, ja zostałem opatem. No to biskup pogratulował mu awansu i mówi, najlepiej będzie oddać to diecezji. I oddali to diecezji I kiedyś ojciec opat przyjechał tutaj, bo był zaproszony, spojrzał na te rusztowania, na te prace i powiedział mi tak: proszę księdza, dobrze, żeśmy to oddali, bo my dzisiaj jako cystersi byśmy sobie finansowo z tym nie poradzili. I on tu często przyjeżdża. My się też cieszymy, bo właśnie z Krzeszowa jest pierwszy od 1810 roku nasz kleryk, który został tydzień temu wyświęcony na diakona. Z panem Rafałem byliśmy rok temu na jego ślubach wieczystych w Wąchocku, a teraz w Katowicach panewnikach na diakonacie. Pozdrawiamy go, jeżeli nas słucha, jeżeli nie, to mu doniosą i życzymy wytrwania. W przyszłym roku, ojcze Wawrzyńcze, masz tutaj mieć prymicję.
No właśnie, będą prymicje.
W Krzeszowie prymicje.
W Krzeszowie, więc pięknie, będzie pewnego rodzaju powrót, wspaniale. No ale rzeczywiście dziedzictwo zostaje i Krzeszów jest wpisany w ten szlak cysterski. Szlak bardzo piękny i też zachęcamy do tego, żeby do tego szlaku wracać, sięgać, żeby go odwiedzać, bo to też Dolny Śląsk łączy ze sobą te dwa szlaki. Z jednej strony szlak cysterski z perspektywy architektonicznej, ale również rzemieślniczej, bo przecież tutaj mamy bardzo wiele muzeów też poświęconych rzemiosłu jako takiemu.
Przykład bardzo bliski, Kamienna Góra, Muzeum Tkactwa, Tkactwa Śląskiego, dzisiaj po prostu Muzeum Tkactwa. Natomiast no, to jest właśnie charakterystyka tych ziem, tak? Gdzie zajmowano się różnymi zawodami, a to wszystko w ramach no, toczącego się koła feudalnego. Tak? Cystersi, sprowadzając na te ziemię osadników, tworzą, lokalizując nowe wsie, korzystali z prawa lokalizacyjnego, prawa niemieckiego, gdzie te zależności feudalne opierały się przede wszystkim na opłacaniu czynszy w postaci pieniądza, które można było później oczywiście wydawać, inwestować, no i tak jak mówiłem wcześniej, po prostu wzbogacać się na wielu płaszczyznach.
Rzemiosło na Dolnym Śląsku na przykładzie krzeszowskich cystersów to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, a podejmujemy go w naszym zaaranżowanym studiu w cieniu, no już jest noc, więc cienia nie ma, ale w cieniu Bazyliki Krzeszowskiej. Naszymi gośćmi w studiu są ksiądz kanonik Krzysztof Rusiecki, krajowy duszpasterz rzemieślników z Sandomierza, pan Zbigniew Ładziński, prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu, pan Józef Lizak, przedstawiciel Izby Rzemieślniczej w Tarnowie, pan Rafał Bijak, historyk, regionalista, przewodnik z Centrum Europejska Perła Baroku w Krzeszowie oraz ksiądz prałat Marian Kopko, proboszcz i kustosz tutejszego sanktuarium i proboszcz parafii. Wracamy już za chwilkę.
Субтитры сделал DimaTorzok.
Rzemiosło na Dolnym Śląsku na przykładzie krzeszowskich cystersów to temat, który podejmujemy w dzisiejszych rozmowach niedokończonych i mocno mówimy właśnie o rzemiośle jako takim. I pytanie kolejne. Czy rzemieślnik, już nawet jeżeli jest mistrzem, to czy to jest taki punkt, do którego się dochodzi i można sobie powiedzieć, wiem już wszystko, czy to jest jednak mimo nawet wieku nieustanna nauka?
Ja myślę, że człowiek całe życie się uczy i tutaj mistrz to przez lata nabywa wiele, wiele doświadczeń. Każda praca, każde zderzenie z różnymi niespodziankami daje doświadczenie. Ja powiem tak, czeladnik 3 lata, mistrzem można być już mając 6-letnią praktykę, czyli 3 lata plus 3 lata pracy w zawodzie. Ale całe życie człowiek się uczy. Tutaj była mowa, żeby nie sięgać po przykłady z innych krajów. Ja powiem tak, jeśli chodzi o Niemcy, Francję, to mistrz jest porównywany do inżyniera. Tam tak wysoko traktuje się i poważa rzemiosło. I dzisiaj widzę to takie inne podejście do rzemieślnika. Są rzemieślnicy potrzebni, w związku z tym dobry fachowiec ma zawsze pracę i może naprawdę zarobić.
Ale my też
dzisiaj
czasami,
jest taka sytuacja.
Czasami nie utożsamiamy pewnych zawodów ze stricte rzemiosłem. No właśnie to, co mówił ksiądz kanonik, no przecież kosmetyczka, przecież fryzjer, to też jest rzemieślnik.
To jest też rzemieślnik. Oczywiście, tak jak na początku powiedziałem, że nie wyobrażamy sobie bez usług bytowych normalnego życia. Fryzjer, kosmetyczka, I te inne bytowe zawody są niezbędne, potrzebne i na pewno powiem tak, jeśli chodzi o czeladnika jeszcze. Czeladnik, który zdobywa ten tytuł w Polsce, ma otwartą drogę w całej wspólnej Europie, nie musi nostryfikować dyplomu. Niemniej jednak wolałbym, żeby oni zostali w Polsce i w Polsce pracowali, ale mistrz czeladnik, nasze dyplomy naszej dolnośląskiej, każdej izby rzemieślniczej
są ważne.
Upoważniają i są ważne w całej
Europie.
To, że ja się tak włączę, rozszerzając problem uczenia się przez całe życie. Jeden z telefonów też dotyczył systemu edukacji. Wydaje mi się, że to nie tylko w przypadku rzemieślników. Nie można człowieka nauczyć wszystkiego od A do Z, ale to jest w każdej dziedzinie życia. Szkoła ma przede wszystkim dostarczać narzędzi, uczyć obsługiwać, posługiwania się konkretnymi narzędziami. Czy to typowo materialnymi, nożyczkami, grzebieniem, dłutem, ale także takimi narzędziami intelektualnymi, jak w przypadku choćby warsztatu historyka. Człowiek ma te narzędzia otrzymać, nauczyć się nimi posługiwać, a później no, po prostu doskonalić te warsztaty, czy historyka, czy rzemiosła przez całe swoje życie, no bo nie da się nauczyć wszystkiego od A do Z i znać schemat postępowania w przypadku każdego wyjątku, każdej dość szczegółowej sytuacji.
Tak mnie natknęło do tego pytania, jak żeśmy rozmawiali znowu znowu poza anteną. No bo przecież nawet z perspektywy mówił pan Józef, mówił o pracy hydraulika. No nawet z perspektywy hydraulika mamy przecież coraz to nowe technologie, coraz to nowe sposoby rozwiązywania pewnych problemów. No to już, no nawet kaloryfery się zmieniają, tak? Są już coraz bardziej, nawet baterie przecież, to wszystko już jest coraz bardziej też no skomplikowane, powiedzmy sobie szczerze. No i no nie da się tymi samymi narzędziami w ten sam sposób pracować tak samo jak 40 lat temu.
No na pewno się nie da, ale no po prostu no wiadomo, że cały czas...
Choć wiadomo, że jak jest nieszczelne, to będzie ciekło, tak? I to jest zasada odwieczna.
Cały czas trzeba się uczyć i takie szkolenia u nas ciągle przeprowadzają, powiedzmy, generalnie hurtownie, duże hurtownie, gdzie się zaopatrujemy w różne materiały potrzebne do wykonawstwa i w większości one to wzięły na siebie, że ciągle masz czy do jednej, czy do drugiej zaproszenia i trzeba jechać samemu i trzeba ze sobą brać pracowników, nie? Z tymi, z którymi wiążesz przyszłość, którzy skończyli, powiedzmy, szkołę, już popracowali tam parę lat i nie myślą o wyjeździe na zachód, tylko myślą o pozostaniu w firmie. No to przy okazji sam się coś dowiesz nowego i oni się dowiedzą. Mają tam generalnie mnóstwo pytań, bo z tymi problemami mają na bieżąco do czynienia. Także no po prostu no, tak musi być, no. I tak to się dzieje.
Czyli rozwijamy się całe życie, to też jest przesłanie kolejne z tej naszej dzisiejszej audycji. Rzemiosło na Dolnym Śląsku na przykładzie krzeszowskich cystersów. No i cóż, wielkimi krokami zaczynamy się zbliżać do końca naszej audycji. Tak to już w życiu bywa, coś jest, coś przemija. No i niech tradycji stanie się zadość, to znaczy przy końcu zazwyczaj też pojawiają się pozdrowienia. Kogo chcielibyśmy pozdrawiać? Zaczniemy po kolei, zaczniemy od tytułów, od księdza kanonika. Dobrze.
To cóż powiedzieć, ja chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkich rzemieślników i rzemieślniczki naszej ojczyzny. Z całym szacunkiem również dla seniorów rzemiosła polskiego, którzy mają ogromny wkład w życie naszej ojczyzny. Dziękuję im za to, że spotykają się na mszy świętej za chorych rzemieślników co roku w okolicy 1 maja w kościele Świętego Krzyża w Warszawie, w Bazylice. Dziękuję również tutaj tym wszystkim, którzy wspomagają polskie rzemiosło. Także chciałbym tu podziękować Konferencji Episkopatu Polski, że na ostatniej tej konferencji powierzyli mi po raz czwarty przewodnictwo duchowe rzemieślników polskich. Również serdecznie pozdrawiam moją mamę, która już ma ponad wiele, wiele lat, ale zawsze z całym szacunkiem odnosi się właśnie do polskiego rzemiosła, tym bardziej, że w jej rodzinie brat był stolarzem, wujkowie również zajmowali się stolarstwem, także to rzemieślnicza, że tak powiem, droga była zawsze bliska w naszej rodzinie. Pozdrawiam wszystkich ludzi, którzy dzisiaj nas słuchali. Z całego serca. Szczęść Boże.
Ksiądz kanonik Krzysztof Rusiecki, krajowy duszpasterz rzemieślników Sandomierza po raz czwarty, jak żeśmy się dowiedzieli przed chwilą. Gratulacje. I to też oczywiście dowód uznania, więc wszystkiego, wszystkiego dobrego. Pan Zbigniew Ładziński.
Ja pragnę pozdrowić rzemieślników działających na Dolnym Śląsku i nie tylko. W ogóle brać rzemieślniczą. Pozdrawiam serdecznie mój zarząd, pozdrawiam wszystkie organa, które współpracują z zarządem, dyrekcję Izby Rzemieślniczej, naszych uczniów i przyjaciół rzemiosła dolnośląskiego.
To No właśnie.
Tak.
Tu ksiądz prałat odpowiada.
Prałat odpowiedział, nie wiedziałem, czy pasuje, czy to tylko rzemieślników, czy tylko rzemieślników pozdrawiamy. Chciałbym też pozdrowić moją żonę i pochwalę się tutaj, żona moja w tym roku szykuje się po raz 27 na pierwszą pielgrzymkę do Częstochowy.
Wspaniale.
I życzę tej mojej kochanej żonie, aby doszła bez przeszkód, tak jak do tej pory. I nigdy nie była podwożona.
Zawsze. A pan będzie oczekiwał w domu.
Ja oczekuję zawsze na Jasnej Górze i w międzyczasie też odwiedzam. Także bardzo serdecznie pozdrawiam moją żonę i rodzinę.
I oczywiście do tych pozdrowień się dołączamy. To był pan Zbigniew Ładziński, prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu. Pan Józef Lizak.
Ja chciałem pozdrowić wszystkich rzemieślników Izby Rzemieślniczej w Tarnowie, a szczególnie członków cechu rzemieślników w Dąbrowie Tarnowskiej, skąd pochodzę.
Pięknie.
Ja przy okazji chciałbym jeszcze żonę też. No,
małżeństwo to też pewnego rodzaju rzemiosło,
prawie, że rzemieślnik, bo tyle lat to. No i chciałbym jeszcze przy okazji, jestem przy głosie, podziękować księdzu Kustoszowi, który mnie kiedyś zachęcił swego czasu w Warszawie do tej pielgrzymki, także brałem tu udział w drugiej pielgrzymce i teraz w tym roku w szóstej przymierzałem się tam ze 3 lata temu, ale akurat pandemia wypadła w tym czasie, jak my się umawiali, że będziemy jechać, to się później to jakoś tak, to że jestem tu po raz 4.
Bardzo się cieszymy, to był pan Józef Lizak, przedstawiciel Izby Rzemieślniczej w Tarnowie i pan Rafał Bijak, kto to później?
To bardzo przyziemnie, krótko i treściwie, więc oczywiście zacznę od rodziców. A mamy tatę, babcię, która już o tej godzinie powinna spać, aczkolwiek może radio gdzieś tam w tle włączona. A współpracowników, znajomych, koleżankę, która też może słucha, mam taką nadzieję, no i wszystkich po prostu znajomych.
Pan Rafał Bijak, historyk, regionalista, przewodnik z Centrum Europejska Perła Baroku w Krzeszowie i ksiądz prałat Marian Kopko.
Drogi ojcze, dziękuję za ten głos. Ja chciałbym pozdrowić najpierw moich przyjaciół drukarzy. Kończyłem szkołę poligraficzną w 1968 roku. Jeszcze mam trochę tych przyjaciół. Pozdrawiam moją najbliższą rodzinkę, brata Henryka, siostrę Bogusię, siostrę Grażynkę, ich mężów i rodzinę. Chciałbym serdecznie pozdrowić mojego księdza biskupa diecezjalnego profesora Andrzeja Siemieniewskiego z Legnicy. I chciałbym Bogu podziękować za księdza Piotra, który dzisiaj tutaj przewodniczył naszym uroczystościom. Wszystkich kapłanów, księdza kanclerza pozdrawiam. Pozdrawiam księdza dyrektora Radia Plus Legnica, księdza doktora Czesława Włodarczyka. I cieszę się, że tylu kapłanów, 28 kapłanów uczestniczyło dzisiaj w naszej wspólnej modlitwie. Wszystkich was, drodzy bracia, pozdrawiam, cieszę się i zapraszam was i pozdrawiam serdecznie wszystkich pielgrzymów, tych, którzy już odwiedzili Krzeszów i tych, którzy zamierzają odwiedzić Krzeszów. Jeszcze proszę ojca, pozdrawiam przyjaciół z Bukowiny Ukraińskiej, z Bukowiny Rumuńskiej, bo oni nas słuchają. Pozdrawiam wszystkich, którzy są w wielkiej rodzinie Radia Maryja. Bóg zapłać wam.
Kto w Krzeszowie jeszcze nie był, to koniecznie musi tutaj przyjechać. Kto już był, to musi sobie przypomnieć, jak to tutaj jest, więc zapraszamy bardzo gorąco i serdecznie do tego niezwykłego miejsca. A ja pragnę do tych życzeń i pozdrowień się dołączyć, pozdrawiając tych wszystkich, którzy Radia Maryja słuchają w różnego rodzaju swoich warsztatach pracy. Bo wiemy, że takowi też są, czy to w nocy pracując, czy gdzieś w ciągu dnia Radio Maryja tam w tyle gdzieś gra, gdzieś mówi, korzystacie z tego. Dlatego też, drodzy rzemieślnicy, bardzo gorąco i serdecznie pragniemy was z tego miejsca pozdrowić.
Proszę Ojca, jeszcze chciałbym pozdrowić i podziękować Panu Bogu za europejską perłę baroku, za fundację naszą, którą kierujemy razem z Panem Grzegorzem Żurkiem i za moich współpracowników z obsługi pielgrzyma, bo bez nich tego byśmy nie pociągnęli. Tutaj pracuje sporo osób, ale dzięki temu to sanktuarium działa 365 dni w roku, bez przerwy. Pozdrawiam Was i dziękuję Wam, drodzy przyjaciele.
Rzemiosło na Dolnym Śląsku na przykładzie krzeszowskich cystersów. To był temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, który podejmowaliśmy w naszym zaaranżowanym studio przy Sanktuarium Matki Bożej i przy Sanktuarium Świętego Józefa właśnie w Krzeszowie. Już za chwileczkę modlitwa na zakończenie dnia, czyli kompleta.